Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
5 minut po godzinie 18. Witamy. Adam Michalkiewicz.
Agnieszka Gulczyńska. Dobry wieczór.
Druga debata kandydatów na prezydenta Poznania, czy druga debata? Debata przed drugą turą. Dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów.
30 listopada, proszę Państwa, poznaniacy już ostatecznie zdecydują, kto porządzi Poznaniem przez kolejne 4 lata. Mamy dwie osoby na ostatniej prostej. Ryszard Grobelny, Jacek Jaśkowiak. Co mają do zaproponowania? Czym chcą porwać jeszcze tych kilka dni przed wyborami?
W naszym studiu są także eksperci zaproszeni przez obydwa komitety. Właśnie teraz ich przewidzimy. Witamy. Eksperci zaproszeni przez Ryszarda Grobelnego to Wojciech Kruk, przedsiębiorca poznański, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Katarzyna Bujakiewicz, aktorka.
Dobry wieczór.
I profesor Jacek Żak, profesor z Politechniki Poznańskiej.
Dobry wieczór Państwu.
Są również eksperci Jacka Jaśkowiaka. Witamy w takim razie w studiu radnego PO, przewodniczącego Komisji Polityki Przesennej Łukasza Mikułę. Witam.
Dobry wieczór.
Doktora Michała Bejma, eksperta do spraw transportu z Instytutu Sobieskiego.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz Cezarego Ostrowskiego, muzyka, kompozytora. Witam.
Dobry wieczór.
Naszą debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej to my zadamy pytania kandydatom na prezydenta Poznania, a w drugiej do gry wejdą eksperci.
Tak, i to będzie ta główna część naszej debaty, na którą planujemy przeznaczyć około pół godziny. Po 15 minut będą miały oba sztaby na zadawanie pytań kandydatowi i kandydat oczywiście będzie tutaj proszony o konkretne odpowiedzi na te, miejmy nadzieję, bardzo konkretne i celne pytania.
W trzeciej części będzie jeszcze dla każdego kandydata po 2-3 minuty, aby zachęcili wyborców do tego, aby w 30 listopada głosowali właśnie na nich. No to zaczynamy.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
10 minut w tej części bez losowania kolejności, na to będzie czas w kolejnej turze naszej debaty godzinnej. I pytania na początek. Zacznijmy w takim razie od Ryszarda Grobelnego. Panie prezydencie, dziś pan nawołuje do debat w newsletterze rozsyłanym przez pana sztab. Nawet mówi się o tym, że wzywa pan Jacka Jaśkowiaka do udziału w debatach bez tematów tabu i czeka na jego wstawiennictwo przed wyborami, przed pierwszą turą. Pan nie przyszedł chociażby na debatę w klubie Meskalina, na debatę Radia Tok FM na targach. Zlekceważył pan także zaproszenie środowiska rowerowego do testowania dojazdu na dworzec i przejażdżkę na wózku inwalidzkim przez Poznań. Dlaczego dopiero krótko przed wyborami jest pan tak aktywny?
Przed drugą turą.
Nie, jestem aktywny we wszystkich częściach kampanii, to pewnie nawet bardzo. Brałem udział w kilkunastu debatach, a proszę mi nie przyklejać łatki, że nie wziąłem udziału w tych debatach, kiedy na przykład byłem w Warszawie, o czym Radio Tok FM było poinformowane, organizując tą debatę, że w tym dniu będę na wyjeździe. Tak samo pozostali organizatorzy byli zawsze przeze mnie wcześniej informowani, że na te debaty nie przyjdę, bo mam inne obowiązki. Tak się składa, że prezydent miasta do 15 listopada musi złożyć projekt budżetu i to jest jeden z najbardziej pracowitych okresów w funkcjonowaniu urzędu. Ja muszę dzielić tę swoją pracę między, ten swój czas, między debaty, między spotkania z wyborcami, ale także...
Panie prezydencie, rowerzyści inwalidzi, to nie była oznaka lekceważenia?
Nie, to nie była oznaka lekceważenia. Dokładnie wtedy, kiedy miałem czas, kiedy były terminy ze mną uzgodniane z kilkudniowym wyprzedzeniem, Państwo mnie zaprosiliście do radia, nie było żadnego problemu.
To fakt, był pan na debatach.
No, więc tak powiem na
ale tych wszystkich debatach. Ale co się stało, panie teraz, że pan teraz nabrał takiej chęci debatowania? Właśnie po tym, ten wynik niedzielny miał jakiś wpływ na to?
Zresztą rozmawialiśmy o tym z panem Jaśkowiakiem już w pierwszej części kampanii, że tak naprawdę druga część będzie poświęcona debatom, w którym zdecydowanie lepiej można przedstawić elementy swojego programu, gdzie można porozmawiać o konkretach.
Czyli pan wybiera kontrkandydatów do debatowania? Jeżeli jest szersze grono, to nie za bardzo.
Nie wybieram kontrkandydatów, tylko wolę mieć nie minutę czasu do wypowiedzi, tylko móc przedstawić program, a nie tylko rzucić jedno hasło. I mam nadzieję oczywiście, że dzisiaj będzie taki moment, żeby porozmawiać o programie, powiedzieć kilka konkretnych elementów, żeby przedstawić mieszkańcom to, co jest najważniejsze i co ich czeka w przyszłości. Nie na poziomie hasła, tylko na poziomie konkretnych możliwości realizacji.
Bardzo dziękujemy.
To teraz pytanie do Jacka Jaśkowiaka, kandydata Platformy Obywatelskiej, Łukasz Mikuła, Tomasz Lewandowski, Jakub Jędrzejewski, Mariusz Wiśniewski i jakaś kobieta. Takie nazwiska, może nie zawsze do końca określone, padały w kontekście wiceprezydentów, którzy mogliby pomóc panu rządzić, no to kto będzie tymi pana wiceprezydentami? Prosimy o konkretne nazwiska, konkretne deklaracje.
Pierwsze trzeba poczekać do zakończenia tych wyborów, bo to jest
pan nie dzielenie, wie w tej chwili
dzielenie skóry na niedźwiedziu.
Ale tak? Sam pan rzucał te nazwiska, to nie, były
to
pana są, słowa.
To były pytania, załóżmy, kogo bym widział, tak? I oczywiście nadal ja podtrzymuję to samo, tak? Czyli podtrzymuję...
Może pan powiedzieć w tej chwili, tak, będzie to Łukasz Mikuła?
Tak, chciałbym, żeby to był Łukasz Mikuła.
Tak, natomiast... chciałbym, czy tak będzie nie, to Łukasz
tak,
Mikuła?
Tak, chciałbym, dlatego że...
Kto będzie decydował?
To ja będę decydował, natomiast chciałbym decydować o tym z udziałem pewnych środowisk, czyli mam tu na myśli takie środowiska, na przykład jak środowisko architektów SARP, jeśli chodzi o osoby, które będą odpowiedzialne za oświatę. Chciałbym odbyć spotkania z osobami...
Ale pan ma pulę nazwisk w głowie, którą będzie pan konsultował, czy chce pan od nich usłyszeć propozycję?
Ja mam pewne nazwiska i chciałbym uzyskać od architektów SARP-u informacje, na przykład takie jak Łukasz Mikuła.
To jedno.
I w tym momencie chciałbym uzyskać od architektów opinię, czy uzyskać...
A szkołami kto się zajmie?
Punkt widzenia. Czy to jest osoba dla tego środowiska akceptowalna, czy dla tych
jedno
osób...
nazwisko to jest Łukasz Mikuła, tak, ale mamy jeszcze wiele innych działek w mieście.
To był też również Jakub Jędrzejewski. W gronie kandydatów na prezydenta widziałbym również Mariusza Wiśniewskiego. Natomiast chciałbym mieć w przyszłości w Radzie Miasta stabilną większość. I mamy już na dzisiaj obraz, jak będzie ta Rada Miasta wyglądać. I w tym momencie...
Czy pan może powiedzieć konkretnie, kto mógłby się zająć z pana proponowanych kandydatów kulturą, kto drogami, kto edukacją, kto inwestycjami?
Ja uważam, że to na dzisiaj naprawdę to są takie pytania przedwczesne, tak?
No idąc do rządzenia, trzeba pewnie mieć konkretny pomysł.
No tak, ale to jeżeli ja mówię, że jest pewna grupa osób i co do tej grupy osób chciałbym uzyskać od innych środowisk również informacje. Ja chciałbym wciągnąć obywateli we współrządzenie. Ja chciałbym również tak uzyskać od na przykład nawet tych klubów, które nie znajdą się w ewentualnej koalicji, informacje, że ta osoba jest dla
czyli
tego
nie wskaże
klubu,
pan nam w tej chwili nazwisk na 100%.
Ja wymieniam cały czas te same nazwiska.
Jedno
ja
pan
to
zmienił,
podtrzymuję.
Drugie, trzecie,
tak,
to te fakt.
Osoby
bardzo dziękujemy. Ryszard Grobelny, panie prezydencie, czy wynik pana obecnych zastępców w ostatnich wyborach, Dariusz Jaworski dostał 433 głosy, Tomasz Kajzer połowę z tego, co 4 lata temu Mirosław Kruszyński z pierwszego miejsca na liście dostał mniej niż połowę od Katarzyny Bujakiewicz obecnej tutaj, nie dyskwalifikują ich przed kolejną kadencją?
To jest słaby wynik wyborczy, zarówno nie jest przecież bardzo dobry mój wynik wyborczy, jak i nie jest bardzo dobry wynik wyborczy moich zastępców, czy wielu innych kandydatów na radnych. Mieszkańcy w tej pierwszej turze nie obdarzyli wielkim zaufaniem tej listy wyborczej. No to trzeba sobie jasno o tym powiedzieć i w tej chwili w drugiej turze pokazać, że ten program, który prezentujemy, jest programem najlepszym, jest programem realnym, który może zostać zrealizowany. Jest programem przede wszystkim wiarygodnym, bardzo silnym, który będzie zrealizowany i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze.
Ja pytam o konkretne nazwiska, o to, czy jest możliwe, że te osoby znów zasiądą na stołkach wiceprezydentów, jeżeli
możliwe,
pan
że zasiądą, jest możliwe
turę.
Również, że nie zasiądą, zawsze o tym powtarzałem. Jestem osobą, która wyciąga konsekwencje zarówno w stosunku do poprzednich działań i do aktualnej sytuacji, która jest wytworzona w Radzie i która jest możliwa do zarządzania. I moi zastępcy zawsze o tym wiedzą. Zawsze są informowani, że w każdej chwili może być podjęta decyzja o tym, że trzeba się zająć czymś
innym. A kto ma w tej chwili u pana najgorsze notowania? Który z zastępców?
W tej chwili nie ma czegoś takiego. Mówił o tym, że ktoś ma gorsze czy lepsze notowania. W tej chwili przede wszystkim skupiam się na tym, żeby przedstawić bardzo dobry program poznaniakom, żeby móc rozmawiać
panie
właśnie o tym,
ale
co
ja pytam o te konkretne głosy, no bo to tak naprawdę jest jedyna forma, żeby poddać pod ocenę poznaniaków działania wiceprezydentów, bo tych, jak wiemy, podczas wyborów nie wybieramy. A więc jeżeli jednoznaczne przesłanie jest takie, że...
Niewątpliwie nie mają bardzo dużego zaufania politycznego i ja to na pewno jest element, który
to w takim razie...
biorę pod uwagę, czy będę brał pod uwagę w momencie, kiedy będę dyskutował o tym, kto będzie moim zastępcą. W związku z
ale
tym...
może pan zadeklarować, że któraś z tych osób może jeszcze wrócić na stanowisko wiceprezydenta, znaczy, albo któraś nie wróci?
Ja bardzo nie chciałbym w tej chwili takiej deklaracji składać, również dlatego, że po pierwsze nad tym się w tej chwili nie zastanawiałem i myślę, że byłoby w ogóle niepoważnie, gdybym się w tej chwili nad tym zastanawiał.
Pytam,
a nie nad
bo...
tym, jak dobrze rozmawiać z poznaniakami, jak dobrze przedstawiać im elementy
konkretnej
programowe.
Deklaracji też nie doczekamy, to przechodzimy do kolejnego pytania właśnie do Jacka Jaśkowiaka. Kim pan jest tak naprawdę w Platformie Obywatelskiej? Ewa Kopacz pana nie znała. Jaka jest pana pozycja w ogóle w partii? No i czy nie traktują trochę pana z przymrużeniem oka?
Waldy Dzikowski wczoraj przyznał, że poznał pana chyba w maju.
No, oczywiste, że to jest tak, że jeżeli wstąpiłem do tej formacji mniej więcej rok temu, no to trudno
to
się dziwić.
To oczywiste, że Ewa Kopacz nie zna.
Nie, to trudno się dziwić, tak, że liderzy tej formacji tak, no, nie znają mnie zbyt dobrze. To jest jakby dla mnie pewna oczywistość. Tak samo jak ja na przykład.
Ale Poznań to jedno z większych miast w Polsce.
Natomiast zadania premiera są zupełnie inne. To zadaniem premiera nie jest tak naprawdę, nie wiem, to, żeby znała ta osoba z nazwiska wszystkich kandydatów. Nie
ma
wiem,
pan
czy może
telefon do pani premier na przykład?
Nie mam telefonu do pani premier i takiej potrzeby nie mam. Jeżeli będę prezydentem Poznania, to wtedy, gdy będę miał tematy, które chciałbym w Warszawie uzgodnić, załatwić i załóżmy przerosować dla Poznania pewne rozwiązania, to wtedy będę panią premier prosił o spotkanie, ale to nie w ten sposób, że będę dzwonił na telefon komórkowy, tylko w sposób formalny.
Czy pan czuje wsparcie ze strony partii, takie bezwarunkowe? Czy jednak ma pan poczucie, że PO w dużej mierze nie jest do pana przekonana i wolałaby widzieć pana kontrkandydata jako swojego?
Ja to wsparcie rozumiem inaczej. To wsparcie dla mnie jest istotne i ono się przejawia w konkretnych działaniach, a nie w jakichś deklaracjach, czy w tym, że ktoś, załóżmy, zna moje nazwisko, czy ewentualnie ktoś, kto je przekręci. Tak dla mnie istotne jest to zaangażowanie, które miało miejsce podczas tych wyborów, wsparcie, które dostałem, nie tylko od liderów, ale od tych szeregowych działaczy partii, również od tych osób, które były dalsze na listach. To było coś, co było dla mnie bardzo motywujące i bardzo ważne. Tak?
Bardzo dziękujemy panowie.
Na tym kończymy tę pierwszą część, kiedy to my zadawaliśmy pytania. Teraz do gry wkroczą eksperci.
Mo Miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
Ja w tej chwili podchodzę do kandydatów, na których mam karteczki z numerem.
Tutaj już nie ma miejsca na dowolność. Los musi zdecydować, tak, który z kandydatów zacznie.
Na jednym jest jeden, na drugim dwa. Kto losuje? Pan prezydent. Jedna kartka, pan kandydat. Druga.
Jeden.
Czyli zaczynają eksperci.
Zaczyna Jacek Jaśkowiak.
Eksperci
Jacka Jaśkowiaka. Przypomnijmy może. Cezary Ostrowski, muzyk, kompozytor, dr Michał Bejm z Instytutu Sowieckiego i Łukasz Mikuła, radny PO, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej. Prosimy o wzięcie mikrofonu oczywiście.
Mają państwo 15 minut na zadawanie pytań, na wchodzenie w polemiki z kandydatem.
A my od tej chwili dokładnie ten kwadrans liczymy.
Pytanie zadaje Cezary Ostrowski.
Panie prezydencie, pan często posługuje się taką formułą, że korzysta pan z chłodnej kalkulacji. To parę razy padło. Chyba sam pan tak o sobie pisał w jakichś broszurach, czy też na swoim blogu. Czy to się zgadza? Ja chciałbym uzyskać potwierdzenie tego, że dobrze przeczytałem.
Na pewno staram się być osobą bardzo racjonalną, która analizuje sytuację i stara się na podstawie obiektywnych kryteriów podejmować decyzje. Jeżeli to jest chłodna kalkulacja, to można to tak nazwać. Natomiast to nie znaczy, że jestem osobą, nie wiem, pozbawioną emocji, takiej, która nie lubi trochę adrenaliny, czy nie lubi emocjonować się jakimiś rozwiązaniami, to zawsze bardzo chętnie. Natomiast przy decyzjach przyznaję, że uważam, że decyzje w pierwszej kolejności powinny być racjonalne, bo wtedy to oznacza, że mogą być zrealizowane.
Ja widzę, że te pozytywne emocje to nie tylko adrenalina, bo myśmy się raz spotkaliśmy się tak zamieniając słów parę. Było to pod urzędem, gdy spytałem pana o małego pluszowego misia, którego pan wozi w służbowej limuzynie. Tu jakby widzę dwa aspekty pańskiej sylwetki. Teraz pytanie, które już trochę jakby nawiąże do pytania, które już padło od redaktor Gulczyńskiej. Który aspekt pański decyduje o tym, że tak trudno się panu rozstać z ludźmi, którzy pana zawodzą i którzy powodują, że zdobywa pan gorsze wyniki?
Aspekt pluszowego misia jest pewnie jakimś elementem, który symbolizuje to, że cenię sobie pewną stabilność, przewidywalność i cenię sobie być może także elementy, a także i osoby, z którymi dobrze współpracuję. Natomiast nie jest tak, że nie udaje mi się, czy nie lubię rozstawać się. Jeżeli trzeba się z kimś rozstać, to się z takimi osobami rozstaje, te osoby muszą odejść, albo wykonywać inne zadania, albo w ogóle rozstać się z urzędem. Natomiast wiele rzeczy mi się zarzucało, że nie podejmowałem takich decyzji w ostatnim czasie, co uważam byłoby błędne. najczęściej było to powtarzane przy okazji PEKI. Ja wychodziłem z prostego założenia. Najpierw PEKA musi zacząć działać, potem możemy dyskutować o tym, jakie konsekwencje będą.
Jeśli mogę,
proszę pozwolić mi skończyć, jakie konsekwencje będą wyciągnięte z tego tytułu. Bo gdyby najpierw ludzi rozliczyć, na przykład wyrzucić, to okazałoby się, że okej, społecznie jest bardzo przyjemnie, winny został wskazany, tylko że PK nie działa. Widzę obecny system liczenia głosów do wyborach samorządowych. Nieważne, czy będą konsekwencje, ważne, żeby system działał tak naprawdę, a konsekwencje powinny być wyciągane dopiero wtedy, jak to się rozwiąże. Drugi element wyciągania konsekwencji wtedy, kiedy jest to 2 czy 3 miesiące przed końcem kadencji, kiedy wiadomo, że tak naprawdę po kadencji rozliczani jesteśmy wszyscy, ja, moi zastępcy, wszyscy jesteśmy wtedy rozliczani.
Już 4 minuty.
Zostało 11 minut.
Doktor Michał Bejm czy Łukasz Mikuła, radny?
Ekspert Jacka Jaśkowiaka.
Panie prezydencie, urbaniści od kilkudziesięciu lat wskazują 2 strategiczne obszary dla rozwoju miasta. Myślę tu o wolnych torach i o Łacinie. Wolne tory od lat 30., Łacina od lat 60. wskazywane jako takie obszary, gdzie może się rozwijać Śródmieście Poznania, a przez Śródmieście Poznania nowoczesne widzimy najczęściej takie, które łączy harmonijnie miejsce zamieszkania, pracy, wypoczynku, kultury, rozrywki, dobra, najlepsza w mieście architektura, świetne skomunikowanie. To wszystko jest nowoczesne Śródmieście. Trzeba przyznać, że przez ostatnie 16 lat za pana rządów te 2 obszary, Łacina i Wolne Tory, zaczęły się zagospodarowywać. W ten sposób, że powstają tam w tej chwili 2 gigantyczne centra handlowe o funkcji, architekturze, no, która doskonale pasuje do parku handlowego w Swadzimiu czy Komornikach, ale na pewno nie do centrum nowoczesnego miasta. I moje pytanie jest takie, czy kiedy w 1998 roku zaczynał pan swoje rządy, to czy taka właśnie była pana wizja dla tych 2 obszarów? Najpierw wielkie centrum handlowe, a później do niego może dołączymy coś więcej. I tą wizję pan realizował z żelazną konsekwencją przez te 16 lat, czy bo inaczej, pana wizje były inne, bliższe tej bardziej atrakcyjnej wizji Śródmieścia, ale coś źle poszło po drodze, gdzieś stracił pan kontrolę nad procesami tego zagospodarowania.
Ryszard Grobelny podrapał się po brodzie i odpowiadał.
I mamy 10 minut w tej części.
Nie, tak długo nie będę odpowiadał, proszę się nie obawiać. Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. To są 2 różne przypadki, trzeba je zupełnie inaczej analizować. Jeśli chodzi o Łacinę, to przypomnę, tam od wielu, wielu lat przewidywane było centrum handlowe i zgodnie z planem zagospodarowania, jeśli dobrze pamiętam, za którym również pan głosował, głosowali wtedy...
W 2006 na pewno ja nie głosowałem.
No to głosowała cała Platforma, to akurat na pewno.
Tylko z Platformy zostały z tamtych czasów pojedyncze osoby, rządził.
Być może tak, natomiast niewątpliwie cała formacja polityczna, ktoś się dobrze pamięta, miała wtedy bezwzględną większość w Radzie.
Była jeszcze wcześniejsza.
Łukasz Mikuła macha głową.
No nie.
Okay. Głosowała za tym, więc plan został przyjęty przez Radę Miasta i został realizowany dopiero teraz. Myślę, że gdyby ten plan był zrealizowany wcześniej, to prawda, to prawdopodobnie Galeria Malta by nie powstała, bo byłaby odwrotna kolejność realizacji tychże inwestycji. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest na Wolnych Torach. Na Wolnych Torach tak naprawdę, zadając mi to pytanie, pan świetnie zna na nie odpowiedź, był to teren zamknięty, który nie podlegał pod jurysdykcję planowania miejskiego, tylko bezpośrednio pod PKP i decyzję wojewody, który wydawał decyzję o bezpośrednio pozwoleniu na budowę. I prezydent był tylko konsultowany w tym zakresie, jeśli chodzi o układ drogowy. Nie miał nic do powiedzenia, jeśli chodzi o architekturę. Nie miał nic do powiedzenia, jeśli chodzi o formę, która tam powstała. W związku z tym niestety odpowiedzialność akurat za to, co tam jest i jaką ma formę architektoniczną, nie spada na mnie.
8 minut zostało.
Doktor Michał Bejm, Instytut Sobieskiego.
Nie do końca, bo przejście podziemne to jest teren Zarządu Dróg Miejskich i piesi zepchnięci zostali...
Powiedziałem, że z wyjątkiem układu komunikacyjnego, w którym
czyli za który pan ponosi odpowiedzialność. Ja natomiast chciałem poruszyć temat kwestii Naramowic. Pytanie jest takie. Pan twierdzi, że dużo bardziej atrakcyjnym, ekonomicznie efektywnym systemem będą autobusy elektryczne. Może pan podać, na jakich podstawie badań czy też praktyki, pan twierdzi, że autobusy elektryczne mogą przyciągnąć więcej pasażerów niż tramwaj? To jest pierwsze pytanie.
Znaczy, pierwsze, to moja szybka odpowiedź, ja tak nie twierdzę. Tak twierdzą eksperci, którzy się w tej sprawie wypowiedzieli. Tak twierdzi analiza, którą mamy. I ona mówi o jednej rzeczy bardzo ważnej. Mówi o zakresie, jak ją przeczytałem, tak rozumiem, ona mówi o zakresie tej komunikacji. Ta komunikacja, która jest możliwa do zrealizowania, będzie miała większy zakres oddziaływania. Autobus, jak rozumiem, wjedzie wewnątrz uliczek osiedlowych i będzie zbierał, mówiąc bardzo trywialnie, mieszkańców spod domów, natomiast tramwaj będzie jeździł tylko na wydzielonej linii, trzeba będzie tych mieszkańców dowieźć do tej trasy. Autobus również dojedzie niewątpliwie do centrum, a prawdopodobnie pierwszy etap tramwaju nie będzie w stanie dojeżdżać bezpośrednio do centrum, tylko będzie w stanie dojeżdżać do Wilczaka i objeżdżać koło. I na podstawie tych dwóch analiz eksperci pokazali, w którym z tych rozwiązań będą większe potoki pasażerskie, mówiąc wprost, w którym z tych rozwiązań więcej pasażerów pojedzie. Wskazali na to, że więcej pojedzie wtedy, kiedy będzie to rozwiązanie autobusowe.
Ale to pytanie mam w takim razie, panie prezydencie, nie, pan zleca, więc pan jest odpowiedzialny, nie można zrzucić.
Pan sugeruje, że ktoś, kto zleca, jest odpowiedzialny za to, co ekspert przygotował?
Nie, przepraszam, za podjęcie decyzji politycznej jest pan odpowiedzialny, nie za to, co ekspert.
Decyzja polityczna w tej sprawie nie została jeszcze podjęta, nie mamy jeszcze opinii mieszkańców, musimy najpierw zebrać opinię mieszkańców, dopiero na podstawie opinii ekspertów i opinii mieszkańców będziemy podejmować decyzję polityczną. Na dzisiaj możemy jednoznacznie powiedzieć, jakie rozwiązania wskazują eksperci.
A czyli w takim razie... Dobrze, w takim razie uściślimy pytanie. Które przebieg linii tramwajowej oni analizowali, twierdząc, że ona będzie z dala od zabudowy?
Oni analizowali przebieg linii tramwajowej, który jest zapisany w studium i w planie zagospodarowania przestrzennego, czyli linii zabudowy, która obejmuje ulicę Naramowicką, wjeżdża w osiedle po prawej stronie ulicy Naramowickiej.
Czyli de facto idzie przez pola rubieży, które nie są zagospodarowane. Przy przyjęciu takich założeń mnie to zupełnie
nie
dziwi.
Jeśli pamiętam, wzięli pod uwagę obie wersje i wersję, w której jest tam mniejsza zabudowa i w wersji, w której będzie docelowa zabudowa.
Ale zabudowy de facto wokół linii zaplanowanej w studium nie ma w pełni ukończonej. Natomiast wzdłuż ulicy Naramowickiej istnieje zabudowa. Wzdłuż ulicy Nowej Naramowickiej zabudowa też już jest w większości ukończona. Mam pytanie w takim razie, czy eksperci analizowali wpływ budowy szerokiej drogi o parametrach 3+3, ewentualnie 2+2, bo o takich rzeczach się mówi, na wartość nieruchomości. Czy mieszkańcy stracą na wartości swoich nieruchomości po budowie tej drogi, czy wzrośnie? I to samo mam pytanie, czy pan zdaje sobie sprawę, jak wpływa budowa linii tramwajowej na wartość nieruchomości, odwołując się do badań zagranicznych, bo w Polsce takowych nie były robione.
Ja myślę, że jeśli chodzi o wpływ komunikacji zbiorowej, to ona wpływa pozytywnie bez względu na to, czy to jest sprawna komunikacja zbiorowa tramwajowa, czy sprawna komunikacja zbiorowa autobusowa.
Akurat niestety nie.
Natomiast odpowiem, ja rozumiem, że pan zadając to szczegółowe pytanie ma na myśli 3+3 o ilość pasów po każdym.
Tak.
Przede wszystkim dążymy do tego, żeby był wydzielony pas dla komunikacji zbiorowej i jeden pas dla komunikacji indywidualnej oraz ewentualnie dodatkowe pasy tylko i wyłącznie na rozjazdach, czyli na skrzyżowaniach. Nie dążymy do tego, żeby wygenerować tam bardzo szeroką arterię komunikacyjną. Uważam, że gdyby miała powstać tam arteria komunikacyjna typu, tak jak pan mówi, 3+3 czy 2+2, byłoby to błędne. Powinna to być sprawna, bezkolizyjna arteria komunikacyjna, ale nie o takich parametrach.
Dobrze, jeszcze zapytam. Jedna tylko uwaga, panie doktorze, 4 minutki zostały, więc jeżeli państwo jeszcze chcą coś poza Naramowicę, to...
Króciutkie pytanie o wiadukty nad trzecią ramą. Jak pan ocenia ich efektywność ekonomiczną? Mijają lata, pieniądze są zamrożone. Za te pieniądze można było wykonać na przykład wiadukty nad liniami kolejowymi, które prowadzą na Szczecin i na Piłę, gdzie kierowcy mieliby bezpośredni przejazd na ulicy Lutyckiej. I pytanie, czy pan nie uważa, że to jest jeden z poważniejszych błędów pańskiej
kadencji. Chyba w tych kosztach nie byłoby w stanie zrealizować tych inwestycji. Znowuż odwołam się nie do własnej opinii, tylko do opinii ekspertów. To jest właśnie pytanie, czy prezydent powinien podejmować decyzję własną, czy ekspercką. I odwołam się także do swojego doświadczenia. Może mam ten sentyment do rzeczy przeszłych, takie jak misie w samochodzie. Odwołam się do swojego doświadczenia. Gdyby z czasu mojego poprzednika przyjął on sugestie ekspertów i wybudował przejazd dla tramwaju na Fronowie pod ulicą Kurlandzką, to teraz budując trasę na Fronowo moglibyśmy tamtędy puścić tramwaj. Ponieważ tego nie zrobiono wtedy, nie było tego przejazdu, trzeba było rozkopywać tę ulicę. To jest czasami taki wybór. Wtedy myślę, że na tamtej trasie, gdyby, a to było dyskutowane, bo to osobiście pamiętam, gdyby taką decyzję Wojtek Kaczmarek podjął, dzisiaj inwestycja w linię tramwajową byłaby odpowiednio tańsza.
2,5 minuty zostaje, jeżeli Jacek Jaśkowiak na przykład chce zadać jeszcze pytanie prezydentowi, no to jest już końcówka tej części. Nie wiem, też co państwo postanowią, bo oczywiście Łukasz Mikuła, widzę, że też chce
jeszcze
zapytać.
Jedno pytanie na koniec. W czasie dyskusji o studium zagospodarowania przestrzennego dla Poznania, no dużo konfliktów, było dużo negocjacji w sprawie niektórych stosunkowo niewielkich fragmentów miasta Poznania, ale bardzo cennych przyrodniczo, czy w sąsiedztwie rezerwatu Żurawiniec, czy na Sołaczu. Tam ta zabudowa raz wchodzi, raz nie wchodzi, ale po co się o to droczymy? Miasto ma potężne tereny pod budownictwo jednorodzinne na przykład na Szczepankowie, na glebach 6. klasy. To jest własność miasta, w ogóle nie ma tam żadnych problemów.
1,5 minuty.
Dlaczego pan przez tyle lat nie uruchomił tych terenów pod budownictwo dla poznaniaków, którzy teraz szukają swojego szczęścia wokół miasta w gminach?
To jest projekt, który jest uruchamiany, jak wiemy obydwoje. I podstawowym problemem jest to, że jest tam relatywnie droga infrastruktura. Trzeba znaleźć taką wersję, w której nabywca nie będzie musiał płacić cen, który nie jest w stanie zaakceptować. To musi być cena, którą będzie w stanie zaakceptować nabywca. Więc trzeba tam albo zrobić mniejszy zakres infrastruktury, albo poszukać takiego sposobu realizacji, żeby ta infrastruktura była dużo tańsza, żeby działka była akceptowalna. Jeżeli tam działka wychodziła mniej więcej po 400 zł za metr, to prawdopodobnie nikt by jej nie kupił, w związku z tym ona po prostu musi być tańsza.
Ten projekt ma mały zakres. Dlaczego pan nie chciałby tego zrobić z większym rozmachem? A cały czas się o te bardzo drobne miejsca wokół Sołacza czy Żurawińca mimo wszystko kłócimy.
Tam się kłócimy, nawet nie kłócimy, bo przez rozwiązanie zostało znalezione. Tam się przede wszystkim dyskutuje, dlatego że nie są to tereny miejskie.
W dużej mierze ogródki Bogdanka czy otoczenie Żurawińca to tereny miejskie lub Skarbu Państwa.
No ale w dużej, nie w całości. I Żurawiniec w tej chwili jest realizowany specjalny program we współpracy z naukowcami. Specjalny program, który ma zapewnić dopływ wód do tego terenu, bo to jest teren, który się osusza, więc akurat jest ten teren realizowany. Zdecydowanie łatwiej jest prowadzić politykę na terenach miejskich, a zdecydowanie trudniej na terenach, które są niemiejskie albo mieszanej własności.
Bardzo dziękujemy i tutaj koniec tej pierwszej części. Kwadrans minął.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
A teraz 15 minut na ekspertów prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Przypomnijmy, są to Wojciech Kruk, poznański przedsiębiorca, Katarzyna Bujakiewicz, aktorka i profesor Jacek Żak z Politechniki Poznańskiej. Jako pierwszy
Jacek
Wojciech
Jaśkowiak w pierwszej części, choć mógł, nie zadał żadnego pytania prezydentowi Grobelnemu, teraz więc będzie odpowiadał na pytania od ekspertów.
Wojciech Kruk jako pierwszy.
Panie Jacku, ja chciałbym nawiązać do tego, co tu już pan Mikuła też zwrócił uwagę. Pan często też w swoich wypowiedziach zwraca uwagę na to, że poznaniacy, że miasto nam się wyludnia, że centrum pustoszeje i że mieszkańcy wyprowadzają się w okolice pod Poznanie. To jest na pewno problem, ale czy takie stawianie miasto a powiat to nie jest takie też jakby budowanie pewnego konfliktu między tymi dwoma środowiskami? Jak pan patrzy na problem aglomeracji Poznania? I jak pan na przykład wyobraża sobie promocję naszego miasta? Czy patrzy promocję gospodarczą głównie, oczywiście mi chodzi. Czy uważa pan, że ta promocja powinna odbywać się w ramach miasta, czy jednak powinniśmy podejmować jakieś działania zmierzające do wspólnych działań Poznania, aglomeracji poznańskiej? Także prosiłbym może o...
I odpowiada Jacek Jaśkowiak, kandydat Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście, że należy szukać współdziałania i jakby współpracy z podpoznańskimi gminami. Natomiast ten proces wyludniania jest czymś, co jest dla Poznania dużym problemem. Po pierwsze, tak, mamy sytuację taką, w której doszło do degradacji tych historycznych dzielnic Poznania. Mam tu na myśli Jeżyce, Łazarz, Wildę. Na Łazarzu w ciągu 4 lat ubyło 4000 mieszkańców z 32 tysięcy na 28 i to są poważne problemy. Stąd oczywiście w ramach tego współdziałania należy szukać takich rozwiązań, żeby atrakcyjność zamieszkania w tych historycznych dzielnicach, w Śródmieściu, była tak duża, by mieszkańcy stamtąd nie uciekali, żeby również nie emigrowali z tych dzielnic, takich jak Rataje. I teraz, jeżeli diagnozujemy przyczyny, które powodują, że oni stamtąd emigrują, jeżeli prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, tak znaczy, tak rozmawiałem z Danielą Popławską, dlaczego wyprowadziła się z okolic Starego Rynku, no to w tym momencie można szukać rozwiązań, które doprowadzą do tego, by ci ludzie stamtąd się nie wyprowadzali. To jest oczywiście również duże uproszczenie, że ludzie się wyprowadzają dlatego, ponieważ marzą o domku z ogródkiem i to jest jakby jedyny parametr, który decyduje o tym, że się rodzają.
Daniela również panu powiedziała, dlaczego Katarzyna Bujakiewicz się wyprowadziła?
Tak, dlatego, że w soboty, w niedzielę tak naprawdę tam się nie dało żyć w tym miejscu, w którym ona była. Szczególnie w te dni, kiedy dochodziło do załóżmy meczów, gdy kibice przyjeżdżali i tam załóżmy, nie wiem, sikali jej pod kamienicą. Z uwagi na to również, że tam w tym miejscu, gdzie ona mieszkała, w tej kamienicy, tam również funkcjonowała jakaś, nie wiem, kawiarnia, pub, czy tego typu miejsce, restauracje, które również wpływała na to, że uciążliwości tego życia były bardzo duże. I teraz ja bym chciał, by mieszkanie w kamienicy na Matejki, czy na Jeżycach mogło być alternatywą dla opcji w postaci domku z ogródkiem. To jest moim celem. I tak jak kiedyś, pamiętam jeszcze nawet te czasy, bo też zresztą rozmawiałem wielokrotnie z moimi rodzicami, czy z dziadkami, tak? To wyglądało inaczej, tak? Staszica i tak dalej. Te ulice były piękne i tam naprawdę...
Eksperci chcą dopytać.
Ja przepraszam, ale...
Bo miało być o promocji.
Zwrócił pan uwagę na jedną rzecz, że ubyło na tym Łazarzu 2 czy 4 tysiące osób. A czy nie uważa pan, że jest to coś zupełnie naturalnego? W naszym domu na Pułaskiego w czasach kwaterunku mieszkało 24 osoby. Przychodziła policja, do każdego pokoju dokwaterowywano następną rodzinę. Po czasach, kiedy wybuchła wolność i kiedy właściciele odzyskali swoje mieszkania, w sposób naturalny połowa ludzi z centrum miasta wyprowadziła się poprzez to, że właściciele odzyskali swoje lokale.
To
dzisiaj już nie mieszkają w jednym dużym mieszkaniu sześciopokojowym, trzy rodziny ze wspólną kuchnią i często toaletą na
półpiętrze. Może poprosimy o odpowiedź, bo 10 minut zostało. Jacek Jaszkowiak.
Nie, no to nie jest tak, że te osoby się wyprowadzają tylko dlatego, że w tych kamienicach, w tych budynkach następuje miejsce przeludnienia, tak? To nie jest tak. Oczywiście, że kiedyś te mieszkania, załóżmy, były budowane w określonej wielkości i pewien proces, tak, takiego właśnie, nie wiem, zmniejszania ilości mieszkańców w poszczególnych mieszkaniach, on miał miejsce, tak? Natomiast powstały również oczywiście nowe plomby, powstały nowe budynki, natomiast sam proces, chociażby na Ratajach, tak, czy na tych osiedlach, on jest jakby widoczny. To są
problemy.
Na przykład w takim razie dzisiaj na Łazarzu gęstość zamieszkania jest większa niż w Barcelonie, czy mniejsza?
Nie porównywałem tych danych, także...
To odpowiem, że ciągle jeszcze jest większa.
Proszę pana, ale
czy porównywał pan, jeśli tutaj może do tego wątku, tak? A czy porównywał pan strukturę na przykład w takich dzielnicach historycznych Barcelony mieszkańców i strukturę na przykład u nas? Czy tam w tych dzielnicach mieszkają ci mieszkańcy najmniej zamożni? Czy jest tak akurat, że tam w tych dzielnicach mieszkają te osoby,
tak,
które
porównywałem, u nas ciągle jeszcze mieszkają ci słabsi ekonomicznie.
Proszę pana, ale czy jest generalnie znane pojęcie urban sprawl, czyli tak zwanego rozlewania się aglomeracji miejskich, które jest naturalnym zjawiskiem na całym świecie i w konsekwencji to wyludnianie się pewnych sektorów miasta jest naturalnym działaniem, naturalnym dążeniem mieszkańców w związku z faktem, że społeczeństwo się bogaci. I czy w konsekwencji za poradą pańskiego transportowego eksperta, pana doktora Bajma, uważa pan, że takie twierdzenie, iż budowanie dróg wyjazdowych z miasta ułatwia właśnie taką migrację ludności, jest uzasadnione?
No to jest, mówi pan, o całym świecie. Oczywiście tutaj tak można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych te miasta są bardzo rozlane i to jest jakby, i tu bym się zgodził, tak? Natomiast no jest tak, że Europa ma zupełnie jakby inny model funkcjonowania miast. Miasta są bardziej warte, te miasta mają swoje dzielnice historyczne i tutaj jakby sytuacja jest zupełnie inna. Także to nie można mówić jakby o całym świecie, że to jest zjawisko, które dotyczy całego
świata.
To w Europie, w Niemczech, we Włoszech, To nie jest tak, że ten proces rozwania się jest zupełnie niekontrolowany, czy w Szwajcarii. Proszę zobaczyć, jak wyglądają miasta w Szwajcarii, czy tam ma miejsce proces rozlewania, czy to jest tak, że
w Hanowerze było prawie 200 tysięcy mieszkańców, wyprowadzili się do podhanowerskiej dzielnicy.
60-80.
Tak, to jesteśmy na tym poziomie
przechodziły pewne rzeczy 20-30 lat wcześniej. Z powodu swojej zamożności.
Czy to nie jest tak, że powinniśmy w tym zakresie wyciągać wnioski z pewnych zjawisk, jeżeli tam ten element rozlewania był traktowany jako wielki błąd i problem tak naprawdę, to czy to nie jest tak, że należy z tego wyciągać wnioski, czy należy te błędy same powtarzać, powielać? Pan Wojciech jest przedsiębiorcą i czy w tym momencie, nie wiem, nasi przedsiębiorcy, czy pan tak stosował te modele zarządzania, które były gdzieś na przykład w Niemczech w 60-tych latach? Czy pan próbuje być bardziej innowacyjny w swoich działaniach, tak, już nie kopiować tego, co ktoś robił, jakieś błędy, tylko szukać rozwiązań. No, spójrzmy na Solarisa.
Tu mówimy, przepraszam, o poziomie zamożności społeczeństwa. Pewne zachowania zależą od poziomu zamożności społeczeństwa. Jak ja mam 100 zł, to wydaję 100 zł. Jak ja mam 1000 zł, to wydaję 1000 zł. I stąd jest ta różnica, że Niemcy są po prostu o to jedno czy dwa pokolenia przed nami.
Nie, no to jest kwestia
oczywiście, że jeździli gorszymi samochodami niż dzisiaj.
Nie, ale proszę spojrzeć na Freiburg na przykład. Jak wygląda Freiburg, takie miasto, bo to jest też kwestia pewnego modelu miasta, który sobie przyjmiemy, tak? Czy chcemy miasta takiego jak Detroit, czy chcemy miasta takiego jak Freiburg? To jest też pytanie, w jakim kierunku Poznań powinien podejrzeć, jaką mamy wizję tego miasta, jaką mamy... No wie pan też, panie prezydencie, chciał też tworzyć partię taką jak CSU i tutaj widzę, że to Monachium jest takie bardzo, bardzo silne, ale ja bym powiedział tak, że ja bym nie porównywał Poznania do Monachium, bo to są jednak ośrodki o jednak zupełnie innej wielkości.
Freiburg jest podobny?
Freiburg jest miastem znacznie mniejszym niż Monachium. Jeżeli spojrzymy, jaka jest tam ilość mieszkańców?
27 tysięcy.
Siła nabywcza ludności Freiburga jest pięciokrotnie wyższa
niż siła jesteśmy w Poznaniu.
Gdybyśmy wrócili do Poznania, to 6 minut zostało. Nie wiem, czy Katarzyna Bujakiewicz...
Przykład Danieli Popławskiej uważam, że jest raczej kiepski, bo ja też bym się ze Starego Rynku wyprowadziła, jakbym miała restaurację pod sobą i chciała się wyspać. Wydaje mi się, że raczej to nie jest miejsce do mieszkania dla spokojnej kobiety, która już chce mieć spokoju po spektaklu. Też się z Grunwaldu wyniosłam do Strzeszyna i nie uważam, że jest to coś złego. Męczyłam się hałasem oraz chcę mieć blisko do lasu. Nie, pytanie moje jest bardzo proste. Co pan zrobił dla Poznania?
I odpowiada Jacek Jaśkowiak.
Właściwie 20 lat prowadzę swoje przedsiębiorstwo, zatrudniam ludzi. Usługi, które świadczę, mają wpływ na powstawanie w Polsce miejsc pracy i pod Poznaniem i w różnych innych miejscach. Także to jest coś, co robię. Angażuję się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, od takich drobnych typu na przykład Dni Jeżyc, tak, do takich działań na przykład jak współpraca z takim klubem niewidomych kolarzy Razem. Jeżdżę tam jako taki pilot, jakby też to jest pewnego rodzaju forma integracji z tymi ludźmi. Również angażuję się w różnego rodzaju, czy angażowałem się w działania na przykład My Poznaniaków. Wspieram różnego rodzaju inicjatywy, które są w tym obszarze. Także jest szereg działań, które... No nie, na przykład, no tak jak mówiłem, Dni Jeżyc...
Nie, no bo konkretnie pytam, bo nie wiem, każdy z nas działa na rzecz Poznania od zawsze i konkretnie mogę wymienić, nie jestem prezydentem ani kandydatem na prezydenta, ale mogę wymienić konkretnie, czym się zajmuję w Poznaniu i w czym działam. Natomiast no przyznam się szczerze, że pomimo tego, że bardzo się interesuję Poznaniem, nie widziałam pana w żadnych działaniach takich na rzecz Poznania.
Całe 4 minuty.
Z takich działań, które być może pani będą bliższe z obszaru kultury, to organizowałem w Poznaniu wielokrotnie różnego rodzaju koncerty Jacka Kaszmarskiego. Wielokrotnie ściągałem Jacka Kaszmarskiego do Poznania. Współpracowałem jakby również z Fundacją Ludziom, ta, która wtedy zaangażowała się bardzo mocno w pomoc dla Jacka Kaszmarskiego. Dla wielu ludzi z obszaru kultury również wielokrotnie organizowałem z tymi ludźmi pewne wspólne przedsięwzięcia, pomagałem tym ludziom w pewnych projektach, których się podejmowali. Także to są te działania,
które, być może prezydent Grobelny chciałby zadać pytanie swojemu kontrkandydatowi. Nie, to jeszcze trzy minuty.
Wobec tego, jeśli państwo pozwolicie, to ja jeszcze jedno pytanie. Padła w dyskusji kwestia transportu związanego z Naramowicami. W dniu 7 października w wywiadzie dla TVN24 powiedział pan, że tramwaj jest bardziej efektywny niż autobus i linie te w domyśle tramwajowe mogłyby być obsługiwane przez pojazdy dłuższe niż 45 metrów. Ze swej istoty...
Dłuższe niż 30 metrów, czyli również 45-metrowe.
Tak, dokładnie zapisane dłuższe niż 45 metrów.
Nie, to było tak, dłuższe niż 30 metrów, okej.
Okay. Wśród nich 45-metrowe. Tak czy inaczej, ze swej istoty te dwa sformułowania są sprzeczne, bo jeżeli na tego typu liniach chcielibyśmy użytkować tabor 45-metrowy, to musimy wiedzieć, jaki popyt będzie występował, żeby rzeczywiście mówić o podwyższonej efektywności. Druga rzecz, że istnieją techniczne ograniczenia dla tak dużych tramwajów, jeśli chodzi o poznański węzeł transportowy.
Panie profesorze, tylko dopytam, czy będzie pytanie do...
Tak, o skrzyżowania. W związku z tym chciałbym prosić o wyjaśnienie, skąd taka koncepcja, jeśli chodzi o transport na Naramowice.
Wypowiedź moja dla wtedy, którą pan teraz cytuje, tak, panie profesorze, to była wypowiedź związana na podstawie rozmowy z panem doktorem Bejmem. Rozmawialiśmy o różnych możliwościach transportowych jakby tutaj w tym obszarze, o tym, jakie są różne możliwości w zakresie tramwaju, tak, czyli że są tramwaje 30-metrowe, natomiast w sytuacji, gdy są potrzeby, żeby te tramwaje obsłużyły większą ilość mieszkańców, to również są możliwe takie techniczne rozwiązania, one są stosowane na przykład w Dreźnie, że również funkcjonują tramwaje 45-metrowe i z technicznego punktu widzenia to jest możliwe. Tak?
Została pierwsza rzecz. Jedzie na pozostałe ulice poznańskie.
Tak, chodzi o skrzyżowania, które taki tramwaj mógłby blokować.
No, ja zakładam, że w przyszłości powstaną zajezdnie nie tylko tak jak teraz, że zjedę na Franowie, że wszystkie tramwaje wieczorem muszą zjeżdżać do tej jednej zajezdni, i co powoduje też spore koszty, tylko że w przyszłości również będą możliwości takie, że powstaną jeszcze jakby inne zajezdnie, żeby
tutaj... Zostało
nam 40 sekund, więc...
Gdyby to by oznaczało, że żeby zbudować linię na Naramowice dla takich tramwajów, trzeba by przebudować wszystkie tramwajowe skrzyżowania w Poznaniu.
Tak, tak, jeszcze poproszę jedno
króciutkie pytanie.
Pół minuty.
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lat organizuje z Urzędem Miasta Forum Gospodarcze Miasta Aglomeracji Poznania. Jak pan tą imprezę ocenia? Jak pan by sobie wyobrażał dalej jej istnienie? Jak pan sobie wyobraża współpracę z organizacjami gospodarczymi?
Oczywiście, że spotykam się, znam się z osobami na przykład z różnych organizacji i z różnych stowarzyszeń. Bardzo chciałbym wciągnąć różnego rodzaju stowarzyszenia, które zrzeszają przedsiębiorców, takie jak na przykład tam Lewiatan, tak, czy stowarzyszenia, które na przykład, nie wiem, Straż Pożarna Ochotnicza, tak, czy innego rodzaju, które na przykład
zmierzać.
Tworzą. I chciałbym, żeby te osoby zostały wciągnięte w współdecydowanie o mieście. Tak. To jest jakby coś, gdzie widzę wielki kapitał ludzki, gdzie widzę wielkie możliwości.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
I mamy propozycję dla państwa, jako że udało nam się zaoszczędzić nieco czasu podczas tej części naszej, najmniej istotnej tutaj. Prosimy o po jednym pytaniu. Ryszard Grobelny do Jacka Jaśkowiaka. Chyba, że panowie nie mają żadnej kwestii, o którą chcieliby swojego kontrkandydata zapytać.
No, oczywiście, że mamy.
Ryszard Grobelny.
Przyznam, że ja chciałem zapytać szczegółowo o zapis w programie. Czytam tutaj następujące sformułowanie. Doprowadzą do realizacji inwestycji, między innymi Nowa Głogowska, dokończenie budowy ulicy Świętego Wawrzyńca oraz pierwsza rama komunikacyjna na wysokości ulicy Północnej Chlonda. Proste pytanie. Kiedy i ile to będzie kosztowało?
I odpowiada Jacek Jaśkowiak, Platforma.
W ciągu 8 lat chciałbym te inwestycje zrealizować. Uważam, że jeśli chodzi o Świętego Wawrzyńca i Głogowską, są to kluczowe inwestycje, które pozwolą uspokoić ruch na Głogowskiej.
Ile to będzie kosztowało?
Na Dąbrowskiego. Wstępnie jedna z tych inwestycji, czyli Świętego Wawrzyńca, to jest rząd wielkości 200-300 milionów z tych informacji, które na dzisiaj posiadam. To są takie szacunkowe dane. Jeśli chodzi o Głogowską, to też jest również około, nie wiem, 300 milionów złotych.
Do tego Chlonda 450. Skąd będą na to pieniądze? Z jakich inwestycji, które dzisiaj są zapisane w wieloletnim planie finansowym, należy zrezygnować? Ponieważ to są inwestycje, które przekraczają dzisiaj nawet te przedsięwzięcia, które mogą być finansowane z Unii Europejskiej, a te trzy inwestycje nie mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, z czego zrezygnują? Prawdopodobnie, żeby te trzy rzeczy zrobić, nie wystarczy nam nawet pieniędzy, gdybyśmy mieli zrezygnować ze wszystkich inwestycji, które są w mieście.
No to jest jakby pana zdanie w tym
dlatego
obszarze.
Tak? Zadam pytanie, również, z których inwestycji?
Pan również w tej chwili, załóżmy od roku, no, od stycznia jakby 2014, też wykorzystuje ten element jakby rolowania długu, tak jakby to też jest widoczne. I w tym momencie to nasze zadłużenie na dzisiaj jest rozłożone na 10 lat. Natomiast sądzę, że można w tym zakresie rozmawiać na temat ewentualnie wydłużenia tego na okres, nie wiem, 15 lat. Jestem również przekonany tak, że znajdę w zakresie w tej chwili już jakby prowadzonych inwestycji zupełnie inne możliwości ich realizacji. Tak? No, stadion miał kosztować 500 milionów, kosztował 900.
Tak?
Ja uważam, że w zakresie...
Zrezygnuje pan z Naramowickiej, zrezygnuje pan z tramwaju w ulicy Ratajczaka. No przepraszam, to są inwestycje, które... Proszę pozwolić zadać pytanie. To są inwestycje, które oscylują w granicach 700 milionów złotych. My mamy rocznie około 100-150 milionów złotych na dofinansowanie projektów unijnych. Jeżeli zrezygnujemy w ciągu 8 lat z tych wszystkich dofinansowań, z całego wkładu własnego do projektów unijnych, wystarczy nam na te trzy inwestycje. Rozumiem, że pan proponuje rezygnację całkowitą ze wszystkich projektów unijnych.
Prosimy Jacka Szkowiaka o krótką odpowiedź.
Absolutnie tak nie jest, tak? Ja uważam po prostu, że te inwestycje, które pan robi, to co też podnosił...
Czyli będziemy mieć dwa razy więcej pieniędzy.
Proszę mi się dać odpowiedzieć, bo jak pan mówił, to nie przeszkadzałem. Pan Dziuba, tak? I teraz jeszcze wiele też innych takich stowarzyszeń pozarządowych, one teraz już zaczęły mówić o takim terminie, który nazwano został podatkiem grobelnego, który jest jakby w mojej ocenie traktowany jako ten taki brak umiejętności, efektywności w zakresie prowadzenia inwestycji. Czyli, że te inwestycje są realizowane, że tak powiem, po terminie, że pan nie potrafi zabezpieczyć na przykład, nie wiem, odpowiedniej obsługi prawnej przy takim stadionie na przykład i tam prawnicy, którzy przygotowali panu umowę, nie potrafili na przykład zadbać o przeniesienie praw autorskich i szereg innych elementów. I w tym momencie, tak, ja zamierzam te inwestycje, które będą realizowane, realizować w taki sposób biznesowy, nie taki, który jest jakby na razie robiony, czy realizowany, taki, który pan robił, tylko w taki sposób, który jest typowy dla takich nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw.
Jak ma jakieś pytanie do Ryszarda Grobelnego?
To jest bardzo duży ogólnik, bo można sobie jasno odpowiedzieć. Na tramwaj na Naramowickiej jest przeznaczone tyle pieniędzy. O ile taniej go pan zrealizuje? Bo musimy teraz znaleźć te 800 milionów. Przepraszam, powiem wprost. Taka obietnica jest niemożliwa do zrealizowania.
Ona jest możliwa do zrealizowania.
Spytam pana radnego Mikuły, czy uważa, że ta obietnica jest możliwa do zrealizowania.
Przepraszam, my wchodzimy
nie,
tutaj do
tego. To jest tak, że to jest tak, że oczywiście przy tym zespole ludzkim, który pan ma, czyli z takimi wiceprezydentami, jak na przykład pan Kajzer, jak pan Kajzer, czy pan Kruszyński, to ja oczywiście wiem, że pan tego nie zrealizuje. Tak? To jest jakby, i gdybym ich miał za zaplecze swoje, to oczywiste jest, że tych inwestycji nie zrealizuje, tak? Bo one się będą ślimaczyć i tak naprawdę...
Czy Jacek Jaśkowiak ma jakieś pytanie do Ryszarda Grobelnego?
To musi być priorytet między kandydatami, jakby... więc prosimy o pytanie Jacka Jaśkowiaka, chyba że oddaje pan swój czas Ryszardowi Grobelnemu.
Nie, oczywiście, że mam pytanie, bo... W sumie zaskoczył mnie jakby ten pana, nie wiem, zaskakuje mnie pana taka miłość do centrów handlowych. Jakimi przesłankami kierował się pan, zatrudniając w tej chwili jako rzecznika jakby swojego w czasie tej kampanii osobę, która 3 lata była rzecznikiem prasowym tego nowego centrum Łacina, czyli mam tu na myśli panią Annę Ciamciak, tak? No bo ona tłumaczyła mieszkańcom Poznania, tak, jakby jak fajne jest to centrum Łacina, jakie dobre to jest centrum handlowe, teraz nam pokazuje jakby, że pan ma być tym najlepszym kandydatem na prezydenta. Jakie przesłanki były, bo również ta debata, która nie doszła do skutku wczoraj, również tam prowadzącym miał być rzecznik Trygranitu. Jakby patrzę na pana działania w ten sposób, że te ostatnie 20 lat to jest naprawdę eksplozja różnych centrów handlowych. I w tym momencie zastanawiam się ten element ludzki, tak? Jakimi przesłankami pan się kierował, że również w tym zakresie tak...
I odpowiada Ryszard Grobelny.
Nie mam miłości do centrów handlowych, natomiast zdecydowanie lubię osoby o dobrych kompetencjach. Pani Ania Ciamczak jest dobrym, sprawdzonym dziennikarzem, który nabierał do doświadczenia w telewizji polskiej. Rekomendacja mojej małżonki była bardzo dobra, że to jest dobra, kompetentna osoba, z której
kompetencji warto skorzystać. Ja jej przyznaję, poprzednio nie znałem i okazuje się, że rzeczywiście jest to bardzo miło, bardzo sprawna osoba i myślę, że każdemu mogę dać dobre rekomendacje na jej temat.
No bo jeszcze w głosie pan sygnalizował, że pan by chciał rozmawiać z Apsisem w zakresie tego elementu.
Firma budująca
tak, no bo to galerię. Jest firma, do której pani właśnie była rzecznikiem prasowym przez 3 lata. I w tym momencie mam tu na myśli to, że pan mówił, że pan się nie może spotkać z Apsisem, Apsis nie chce. Czy szukał pan możliwości ewentualnie jakiegoś takiego, nie wiem, no wsparcia, żeby jednak ten problem tych mieszkańców Milczańskiej rozwiązać jakby...
Szukałem i tak jak przypomnę naszą debatę w głosie, dość jednoznacznie powiedziałem, że problem tkwi także w umowach, które ma zawarty Apsis, jak sądzę. Umowy ma zawarte z instytucjami publicznymi, z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, czyli instytucją pod kontrolą państwa i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które finansuje. Obie te instytucje państwowe, rządowe, finansują to centrum i tak naprawdę, jeśli te instytucje finansowe wyrażą zgodę Apsisowi na rozmowy i zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, to pewnie on będzie skłonny do realizacji inwestycji. Dlatego bardzo też wyraźnie sugerowałem w rozmowie na przykład Platformie Obywatelskiej, żeby zwróciła się do instytucji rządowych z naciskiem na to, żeby ten, kogo finansują, chciał rozmawiać. I być może proponowałbym, żeby wykorzystał pan swoje kompetencje czy swoje możliwości czysto polityczne, wziął za ten mityczny telefon albo poprosił kolegów, żeby wreszcie zadzwonili. Czy do szefów z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy do szefów z PIR-u, żeby wpłynęli na inwestora. Bo sam pan wie jako ekonomista i jako biznesmen, że jak instytucja finansowa, finansująca inwestycje, chce jakiegoś rozwiązania, to potrafi do niego doprowadzić. Jak jakaś instytucja finansująca, kredytująca się na jakieś rozwiązanie nie zgadza, to inwestor ma ręce związane.
Jacek,
ja bardzo bym chciał znaleźć tam rozwiązanie.
Ale ja mam takie wrażenie, wie pan, jakby to było tak, że ten plan powstania tam właśnie w tym miejscu, takiej dzielnicy naprawdę fajnej, tak, że to jakby było coś, co było możliwe do zrealizowania, ale natomiast pan doprowadził do tego, że w miejsce tej dzielnicy, tam powstało, czy powstaje gigantyczne centrum handlowe, największe w Polsce, które spowoduje koszmar tak naprawdę w sensie komunikacyjnym również mieszkańców okolicznych, które już w tej chwili budzi takie emocje tych mieszkańców ulicy Milszańskiej.
Ale proszę mi nie zarzucać, proszę mi nie przykładać łatek, które są nieprawdziwe. To jest tak jak mówienie o tym, że ja jestem miłośnikiem centrów handlowych. Ja osobiście średnio lubię dokonywać zakupy w centrach handlowych, w związku z tym taka łatka jest nieprawdziwa.
Panowie, jeszcze niecałe 3 minuty dla was.
Tak samo nieprawdziwa łatka jest dotycząca tego, na ile ja miałem wpływ. Jest plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli inwestor prowadzi inwestycje zgodnie
ale
z planem...
Ale to pan go zgłasza, ten plan. Znaczy, przecież to pan ja przygotowuje ten plan. Czyli to pan przygotował plany pod te inwestycje,
plan jest
które
przygotowany
tam zostały zrealizowane.
Z podpisem prezydenta, uchwalony przez Radę Miasta i jest realizowany zgodnie z tym planem.
No ale pan
ten
jest plan autorem został, tego planu, to
ten
pan
został przygotowany w 1986 roku i czekał na swoją realizację. I nie było żadnych sugestii w 2006 i nie było żadnych sugestii, żeby ten plan zmieniać.
No, ale to pan go przygotował, to pan go chciał zrealizować i pan ewentualnie tylko przekonywał Radę Miasta do tego, żeby Rada Miasta zgodziła się na pana pomysł.
Nawet specjalnie nie było trzeba przekonywać.
Tak nie jest. Tak w tym momencie w roku 2006 rozmawiałem dzisiaj z mecenas Jarzyńską, tak ona mi pokazała pewną dokumentację, jak to wyglądało, jak wyglądał ten proces powstawania tego centrum Łacina, jak to było tak zmiękczane, że na początku to miało być Łacina A, Łacina B. I to tak
I
naprawdę...
Tak, taki, zostały uchwalone tak, w częściach.
I ten proces właśnie
panowie,
takiego przerobienia tak naprawdę
pytanie,
pewnego planu dzielnicy na centrum handlowe, no zrealizował pan. Tak naprawdę
ja
trwało to ileś lat, ale to jest proces,
handlowe,
który pan zrealizował.
Centrum handlowe w tej dzielnicy było zaplanowane jeszcze w poprzednim planie, także w planie ogólnym. Centrum handlowe było tam realizowane. Ja nie umiem dokładnie powiedzieć, ale na pewno jeszcze od lat 80. No.
I tylko, to jest pewna konsekwencja. Tylko, że to miało być centrum, które miało być przy dzielnicy, a nie centrum, które tak naprawdę powstało zamiast dzielnicy. Tak jak centrum powinno powstać dzielnicy. Ewentualnie przy dworcu kolejowym, a tak naprawdę mamy w tej chwili dworzec, który został doklejony do
Panowie,
centrum.
Panowie, bardzo dziękujemy. Musimy kończyć. Sami, że tak powiem, skonsumowaliście część, którą chcieliśmy przeznaczyć na wasze takie wystąpienia solowe, ale wydaje się, że chyba taka bezpośrednia dyskusja między wami jest na pewno ciekawsza i
my
więcej
zdecydowanie
mówi,
to preferujemy.
I więcej mówi wyborcom niż takie suche oświadczenia. Bardzo dziękujemy. Ryszard Grobelny, Jacek Jaśkowiak to kandydaci. Przypomnijmy, 30 listopada do Grówka.
I także gościliśmy w naszym studiu ekspertów zaproszonych przez obydwu kandydatów. Ekspertami Ryszarda Grobelnego byli pan Wojciech Kruk, pani Katarzyna Bujakiewicz i pan Jacek Żak.
A Jacek Jaśkowiak zaprosił na tę debatę Łukasza Mikuły, radnego, doktora Michała Bejma i Cezarego Ostrowskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie.
Za półtora tygodnia wybory. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy państwu.
Dziękujemy i zapraszamy na wybory.
I na następne.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Has a magnetic pull. Her social diary is always full.